ojciec wasz, czego każdemu z was potrzeba, wpierw zanim o to poprosicie. Wy zatem tak się mówicie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chrystus mówi, wie ojciec, czego wam potrzeba, zanim go poprosicie. Módlcie się o chleba naszego powszedniego. Skoro ojciec wie, czego nam potrzeba, to dlaczego mamy się jeszcze o to modlić? Czy ojciec nie chce nam dać tego, czego nam potrzeba? Przypowiedział Bartymeusz. Tak przyszedł do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Ten niewidomy Bartymeusz właśnie wołał do Jezusa, bo chciał, żeby go Jezus uzdrowił. Głównym problemem takim na pierwszy rzut oka Bartymeusza było po prostu to, że nie widział. Jezus przechodzi i widzi niewidomego, który woła. Można powiedzieć, Jezus wie, jaka jest jego główna potrzeba, bolączka życiowa. A jednak Jezus pyta Bartymeusza: co chcesz, abym ci uczynił? Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg nie chce czynić z Bartymeusza, nie chce czynić ani z ciebie, ani ze mnie przedmiotu uzdrowienia. Chce, abyśmy trwali z Nim w relacji. Chce, abyśmy byli partnerami w relacji z Nim. Dlatego pyta: co chcesz, abym ci uczynił? Mów, co chcesz, abym ci uczynił? Proś o to, co jest ci potrzebne, choć ja wiem, co jest ci potrzebne. I dlatego też Jezus mówi: proście o chleb nasz powszedni. Jezus uczy nas, w jaki sposób prosić. Jaka modlitwa jest miła Bogu? Jak mamy się modlić, by ta modlitwa była Bogu miła? I można streścić to zalecenie na modlitwę miłą Bogu w krótkich słowach. Modlitwa miła Bogu to jest modlitwa człowieka, który ma szczególną postawę serca. Który ma postawę serca dziecka, małego dziecka, które zwraca się do ojca. Bóg jest naszym ojcem. Zatem jeżeli my w relacji z Nim, jeżeli my w modlitwie z Nim stajemy w prawdzie, uznajemy w sobie to dziecięctwo, stoimy w pozycji właśnie pełnej zależności, pełnego zaufania, z ubóstwa, zawierzenia, wówczas ta modlitwa jest miła Bogu. I teraz chciałbym pokrótce te różne aspekty postawy dziecka omówić. Słuchajcie, jak jest małe dziecko, to ono oczywiście sobie nie zdaje sprawy z tych wszystkich aspektów. Ja te aspekty jakoś tutaj wyróżniam, ale to jest takie sztuczne wyróżnienie, no bo one się wszystkie składają i uzupełniają i dopełniają w postawie małego dziecka. Zatem po pierwsze, poczucie zależności od ojca. Weźmy sobie takie, żeby nam to tak obrazowo cały czas tkwiło. Takie małe dziecko, 3-letnie, może 4-letnie, 2-letnie. Takie dziecko ma poczucie absolutnej zależności od rodziców. Wie, że jeżeli czegoś nie otrzyma od ojca, to nie otrzyma tego od nikogo innego. Słowo mówi: jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się budowniczowie. A więc to, czego pragniemy, to, co jest naszym chlebem upragnionym, możemy dostać tylko z rąk Ojca. Nie możemy tego dostać od nikogo innego. Postawa całkowitej zależności. W sprzeczności z tą postawą zależności jest poszukiwanie chleba w innych źródłach niż u Boga Ojca. Poszukiwanie tego chleba w swojej zaradności, pomysłowości, w swoich talentach, u innych ludzi, u innych, że tak powiem, dawców, w cudzysłowie, chleba. I rzeczywiście w tych innych źródłach też uzyskamy chleb. Też uzyskamy chleb, ale to nie będzie chleb Boży. To będzie chleb pusty, niesycący. Możemy się karmić tym chlebem dawanym przez świat. I tylko się zastanawiać i dziwić, czemu ten chleb jedząc słabniemy zamiast przybierać na sile. Czemu życie w nas jakby się wycofuje, zamiast witalność w nas wzrastać. Właśnie, chleb pozorny. Chleb prawdziwy możemy dostać tylko od Ojca. Poczucie zależności. Druga postawa. Postawa ubóstwa. Człowiek ubogi. Z kim nam się kojarzy człowiek ubogi? Pewnie z tym, który nic nie ma. Postawa ubóstwa to jest postawa serca. To jest postawa niezależna od stanu posiadania. Można wiele mieć i być człowiekiem ubogim. Można mieć niewiele albo nic i nie być człowiekiem ubogim. Postawa ubóstwa zależy od postawy naszego serca. Ubogi, jakbyśmy sięgnęli do jakby znaczenia językowego, źródła językowego tego słowa ubogi, to ten, który ma uboga. Czyli ten, który choć może ma wiele, to w swojej intencji, w swoim przekonaniu uważa, że to wszystko jest od Boga, zależne od Boga i u Boga. To jest to, o czym mówiłem dzisiaj na wprowadzeniu. Jakby zdanie sobie sprawy z tego, że wszystko mamy od Boga, że wszystko jest darem Bożym. Cóż mam, czego bym nie otrzymał? Postawa ubóstwa. Jezus powiedział: pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli wszyscy jednomyślnie wymawiać się. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich. Dary przygotowane przez Ojca, zarezerwowane są nie dla ubogich. One są przygotowane dla ubogich. I Pan w ostateczności zaprasza po prostu ubogich. I ten ubogi ma też na tyle pokory w sobie, żeby przyjść na ucztę do Pana. Kolejna postawa. Postawa ufności wobec Boga. Po wskrzeszeniu Łazarza Jezus powiedział: Ojcze, ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Święty Paweł o modlitwie Pana Jezusa pisze: zanosił on głośne prośby i błagania do tego, który mogłoby bawić od śmierci, i został wysłuchany. Postawa ufności wobec Ojca. Jezus tak bardzo ufał w to, że zostanie wysłuchany, że aż wiedział, że zostanie wysłuchany, bo wiedział, że Ojciec zawsze go wysłuchuje. I adekwatnie do tego przekonania serca prosił, ale jak prosił? Prosił żarliwie, z głębi serca, całą sobą. Tak prosił, że ewangelista mówi: błagał, błagał. Z postawą ufności sprzeczna jest taka prośba letnia, tak ja to nazywam roboczo. To znaczy, i to ja mówię na swoim przykładzie, nie? Zdarza się przyjść do Pana Boga, klęknąć: Panie Boże, proszę Cię dzisiaj, ale jeszcze o to będę prosił jutro, pojutrze i tak dalej. I takie jakieś właśnie proszenie letnie, bez przekonania, bez takiej prośby z głębi serca. Tak, czasami jest tak, że musimy Pana Boga prosić wielokroć. Pan mówi, proście, a będzie Wam dane. To nie znaczy poproście, a będzie Wam dane, ale proście. To czasami wymaga, że tak powiem, prośby rozciągniętej w czasie. Ale każda z tych prośb, którą zanosimy, dobrze by było, jakby miała tą postawę żarliwości serca. Tą postawę ufności, że Ojciec chce to dać teraz. Nie jutro, nie pojutrze, tylko teraz. Zwróćmy uwagę, małe dziecko, jak przychodzi do ojca, prosi go, nie wiem, o cukierki, zabawki i tak dalej, to przecież nie zakłada sobie w głowie, dobra, dzisiaj zaczynam proces proszenia, bo będę przychodził przez tydzień, to może akurat czekoladka będzie w najbliższym niedzielę. No, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Po prostu jest pewne i przekonane, że ojciec da to teraz, no bo dlaczego miałby tego nie dać, prawda? Kolejna postawa. Prośba o chleb powszedni. Prośba o chleb powszedni. Z postawą ufności bardzo ściśle związane jest to, o co prosimy. O co prosimy. Jezus mówi nie tyle proś o chleb, a mówi proś o chleb powszedni. Co to jest chleb powszedni? Chleb powszedni to jest chleb na dany czas, na dany dzień. Chleb na teraz. Każda prośba, która zawiera w sobie jakby taki element magazynowania, to znaczy Panie Boże, proszę Cię na dzisiaj, na pójście i tak dalej, jest sprzeczna z postawą ufności. Ufności wobec Boga wyraża wręcz nieufność wobec Niego. Dlaczego? Dlatego, że zakłada, że Pan Bóg, mam Go przy sobie dzisiaj, jestem tutaj, Ojciec jest na miejscu, więc ja Go poproszę na najbliższy tydzień, bo dzisiaj da, a jutro już dać niekoniecznie musi. Prawda? No przecież właśnie, jeżeli zwróćmy uwagę na małe dziecko, dzieci myślą w bardzo krótkich odstępach czasu, prawda? Im człowiek starszy, tym odstęp czasu się wydłuża. Małe dziecko, nie wiem, nie pamiętam, jak myślałem, jak byłem niemowlakiem, ale jak byłem mały, myślałem od dobranocki do dobranocki, prawda? Później człowiek myśli tygodniami, miesiącami, latami, a już w perspektywie wieczności. Pewnie starsi znawcy mogą o tym więcej powiedzieć. Prawda? Czyli ta perspektywa patrzenia się wydłuża. Natomiast małe dziecko myśli w konkrecie danej chwili i w kontekście danej chwili. Dziecko, jeżeli przychodzi o zaspokojenie jakiejś potrzeby do ojca, to przychodzi o zaspokojenie potrzeby na teraz. Nie myśli, że tak powiem, perspektywicznie, że tak powiem, dwulatek przychodzi do ojca, tato jest zima, ale latem przydałoby mi się sandałki, prawda? No nie. No nie. Prawda? On chce na przykład teraz czegoś od ojca. Słowo mówi, nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziecie jeść, co będziecie pić, czym będziecie się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Kochani, tak samo jak Izraelici szli przez pustynię, zaczęli głodować i otrzymali od Boga pokarm nadprzyrodzony, pokarm z nieba, mannę. Tak do końca to, że tak powiem, teologowie się wspierają, co to była ta manna, próbują szukać takich wytłumaczeń naturalnych. Inni mówią, żeby nie szukać wytłumaczeń naturalnych, że to był chleb nadprzyrodzony. Tak czy siak, ten chleb miał bardzo ciekawą właściwość. Zbierało się go rano, był na dany dzień i ten, kto go próbował magazynować, zastawał na drugi dzień chleb zepsuty. Po prostu manna była chlebem na dany dzień. Z postawą ufności łączy się także postawa pokory. Słowo mówi, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Postawa pokory. Pokora to po prostu staniecie w prawdzie. Staniecie w prawdzie tak, ja mam swoje potrzeby, ja mam swoje pragnienia, swoje oczekiwania, ale to Bóg, który patrzy z wysoka, wie lepiej, co jest dla mnie dobre. To On wie lepiej. Jeżeli Go o coś proszę, a On tego nie spełnia, to na pewno ma ku temu swoje powody, bo On widzi z wysoka, bo Jego horyzont patrzenia jest dużo dalszy niż mój. I ja jestem wezwany do tego, aby w pokorze przyznać to. Ojcze, Ty wiesz lepiej. Czasami może naszym doświadczeniem jest też to, że przez taką prośbę, proszenie Pana Boga, nasza intencja się oczyszcza, nasza prośba się oczyszcza. Czasami to nasze proszenie wymaga cierpliwości, nasza postawa wzrasta. Dorastamy do wyobrażenia Boga Stwórcy o nas. I to wszystko umiemy, że tak powiem, przyjąć dzięki postawie pokory. Jeżeli tej postawy pokory, uznania Boga za tego, który wie lepiej, nie będzie w nas, to po każdej niewysłuchanej prośbie będzie jakiś taki zawód i trud serca. Święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku napisała: przed paru dniami przyszła do mnie pewna osoba z prośbą, żebym się bardzo pomodliła w jej intencji, bo ma tak ważne i pilne sprawy. Nagle uczułam w duszy, że nie jest to miłe Bogu i odpowiedziałam jej, że nie będę się modlić w tej intencji. Pomodlę się za Panią ogólnie. Za parę dni ta Pani przyszła do mnie i podziękowała mi, że nie modliłam się w tej intencji, ale za nią. Też, kochani, takie doświadczenie. Można czasami dziękować Panu Bogu po czasie za modlitwy niewysłuchane. Prawda? Nie wiem, ja mam takie doświadczenie, że różnych rzeczy tam oczekiwałem w życiu, nie otrzymywałem tego, a później jakoś po jakimś czasie, czasami po miesiącach, przychodziło: Panie Boże, jak dobrze, że tego nie mam. Jak dobrze, że to się nie stało. Czyli dziękczynienie za modlitwę niewysłuchaną. I też zwróćmy uwagę na postawę dziecka. Dziecko w takim momencie wie, czego chce. Ale właśnie jakoś tak dobrze zanurzone w relacji z ojcem, jakoś jest w stanie przyjąć to, że ojciec wie lepiej, jakoś podporządkować się. W pierwszym momencie następuje bunt, sprzeciw, że ojciec nie daje tego, tego. Ale później dziecko przechodzi na tym do porządku dziennego, jakby zapomina o sprawie, bo relacja z ojcem jest ważniejsza niż to, że tak powiem, określone zapotrzebowanie zgłoszone ojcu na ten moment nie zostało zrealizowane. Kolejna postawa, już tutaj chyba nie można tego nazwać postawą dziecka, ale postawa bardzo ważna przy modlitwie, o której mówi Pan Jezus właśnie w modlitwie Ojcze Nasz. Zwróćmy uwagę, jak ta modlitwa brzmi: Ojcze Nasz, słowo Nasz, który jest w niebie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ojcze Nasz, naszego, nam. To wskazuje na to, że Panu miła jest modlitwa wspólnotowa. Że Panu jest miłe to, gdy zanosimy tę modlitwę wspólnie. Modlitwa wspólnotowa też ma to do siebie, że oczyszcza nas z naszego egocentryzmu. Święty Jakub w swoim liście pisze: modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, bo oczekujecie zaspokojenia swoich żądz. Prawda? Żądza kojarzy się nam z czymś takim bardzo związanym z człowiekiem, takim egocentrycznym. Prawda? Natomiast gdy poddajemy daną intencję modlitwie wspólnoty, choćby dwóch albo trzech, prawda, zebranych w imię Pana, to od razu ta intencja jest oczyszczana. I taka modlitwa wspólnotowa jest miła Panu. I tak jak mówił wczoraj ojciec, właśnie jeśli zgodnie o coś prosić nie będziecie, to wam się spełni, prawda? To jest kontynuacja tego wątku ze wczoraj. Kolejna bardzo ważna postawa, postawa wdzięczności. Słowo mówi: Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego tłumu, Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcą ich puścić zgłodniałymi, żeby kto nie zasłał w drodze. Na to rzekli mu uczniowie, skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli mu, 7 i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych łomów zebrano je jeszcze 7 pełnych koszów. Tych zaś, którzy jedli, było 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Kochani, 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, to tak można przerachować, że każdy mężczyzna miał swoją żonę, swoje dzieci, czyli na każdą rodzinę przypadałby jeden chleb. Potrzeba było 4000 chlebów. Mieli 7 chlebów. Co robi Jezus? Jezus, widząc ten brak, nie modli się do Ojca. Ojcze, daj 3903 chleby. Tylko dziękuję za te 7 chlebów, które są. I przez to dziękczynienie dokonuje się rozmnożenie. Dokonuje się rozmnożenie przez dziękczynienie. I słuchajcie, zwróćmy uwagę, podczas Eucharystii na ołtarzu, w nawiązaniu do ostatniej wieczerzy, Jezus podczas ostatniej wieczerzy odmówił dziękczynienie nad chlebem, który miał. I ten chleb staje się ciałem Pana. Ciałem Pana, które zaspokaja wszystkich ludzi aż do skończenia świata. Właśnie dzięki temu dziękczynieniu. Jakoś tak jako ludzie jesteśmy skonstruowani, nie chciałbym swoich doświadczeń przerzucać na was, no ale z racji tego, że no, nie mam innych danych, tym swoim doświadczeniem się nie posługiwał. To, czego nie mamy, bardzo często przesłania nam to, co mamy. Skłonni jesteśmy koncentrować się na naszym braku. Być może bardzo jesteśmy obdarowani w różnych aspektach, ale jakoś ten dar, który jest, umyka nam, a ten brak, którego doświadczamy, koncentruje nas. To, czego nie mamy, przesłania nam to, co mamy. Jakimś takim wielkim zaproszeniem od Pana jest próba odwrócenia tej logiki. Odwrócenia się od koncentrowania na brakach, skoncentrowanie się na tym, co dobre. Ja dzisiaj rano zapraszałem każdego z nas, także siebie, do tego, byśmy zobaczyli, jak bardzo jesteśmy obdarowani i wzbudzili wdzięczność w naszych sercach. Właśnie zobaczyć, nie brak, ale zobaczyć to, co jest. Kochani, tak to jest, że Ojciec daje nam ten chleb powszedni. Daje nam, ale też potrzeba ten chleb i daje też ten chleb w zakresie tych pragnień, nad którymi żebyśmy się zastanawiali. Zachęcam, żebyśmy się zastanowili, co jest dla mnie teraz potrzebnym chlebem powszednim? Jakie jest moje pragnienie na teraz? I jeżeli jest to dobre pragnienie, miłe Panu, Pan już to pragnienie realizuje. Już je realizuje. Ale potrzeba mojej wielkiej wrażliwości, żebym zobaczył ten zalążek daru, który jakoś jest w moim życiu. Potrzeba wrażliwości, żebym zobaczył te okruszki chleba, które są w każdym dniu. Słuchajcie, a gdzie są okruszki, tam jest ich chleb. Wiadomo. W każdym dniu, każdego dnia Pan daje mnie, każdemu z nas, wiele darów, ale Pan przychodzi nienachalnie, przychodzi delikatnie. Dary Pana są takie delikatne, właśnie w zalążku, łatwo ich nie zauważyć. Łatwo nie zauważyć tych 7 chlebów, które Pan daje, podczas gdy potrzebujemy 4000. Ale gdy dzięki wrażliwości zauważymy te dary, zauważymy te 7 chlebów, wówczas będziemy mogli za nie dziękować i wtedy Pan dopełni tego daru, odsłoni pełnię daru. Dziękczynienie odsłania pełnię daru. Kochani, tyle takich elementów modlitwy miłej Panu. I być może tak się po prostu według tej modlitwy modlimy, być może dopiero będziemy się modlić. Możemy teraz się tak zastanowić hipotetycznie, co by było, gdyby Pan Bóg dał nam tego chleba powszedniego, którego oczekujemy. Spełnił to pragnienie, to jedno, dwa pragnienia, które nosimy w swoim sercu. Co by było, gdyby spełnił to teraz? Czy bylibyśmy szczęśliwi? Ja myślę, że tak.
Wy nie?
Tak, ale przez chwilę. Ja przez chwilę. To znaczy, na czym rzecz polega? Na tym rzecz polega, że oczywiście, jeżeli Pan spełni to pragnienie, zakładam właśnie, że ono jest dobre, że to nie jest żądza jakaś egocentryczna, że to jest dobre pragnienie. Pan mnie w tej chwili spełnia. Tak, doznajemy szczęścia. Ale co dalej? To szczęście trwa tylko przez pewien czas. Dlaczego? Dlatego, że w naszą kondycję jako ludzi po grzechu pierworodnym wpisane są pewne szczególne aspekty. Samotność, której każdy z nas doświadcza, niezależnie od tego, ile ma przyjaciół, czy jest w związku małżeńskim, czy nie, po prostu doświadczamy samotności. Jak to mówią mądrzy filozofowie, współmałżonek pozwala jedynie wspólnie znosić samotność, jako jej nie niweluje. Kolejny aspekt. Poczucie niespełnienia i niezaspokojenia. Gdy spełnione jest jedno nasze pragnienie, od razu pojawia się pięć innych. Jakoś tak wychodzimy na jeden wierzchołek i otwiera się całe mnóstwo kolejnych wierzchołków, kolejnych pragnień. Czyli poczucie wiecznego niezaspokojenia. Kolejny aspekt. Lęk przed śmiercią. Obawiamy się, że wszystko to, czym żyjemy, co jest dla nas ważne, kiedyś się skończy. Z tym związany jest lęk przed cierpieniem. Każde cierpienie jakoś przybliża nas w naszym poczuciu do śmierci. Kolejny aspekt. Nie czujemy się tak kochani, jak na to zasługujemy. I rodzą się pytania, czy da się przezwyciężyć lęk przed śmiercią? Czy jest możliwe zaspokojenie naszych pragnień? Czy jest możliwe ukojenie naszej samotności? Kochani, wiele pytań i jedną odpowiedź. Tą odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który jest chlebem żywym. Chlebem, którego chce nam dać Ojciec. W tym bowiem objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy żyli, życie mieli dzięki Niemu. Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ja jestem chlebem życia. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który wstąpił z nieba. Jeżeli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Zaprawdę powiadam wam. Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. Zatem to Jezus Chrystus jest naszym chlebem żywym. Jest Bogiem nam danym jako chleb. Jest Bogiem nam, chrześcijanom, danym na wyciągnięcie ręki. To obcowanie z Chrystusem sprawia, że obcujemy z samym Bogiem. Sprawia, że my, którzy zostaliśmy stworzeni do relacji, bliskości z Bogiem i czujemy się samotni, dopiero w relacji z Nim, spotykając samego Boga, możemy tę samotność ukoić. My stworzeni do relacji bliskości z Bogiem Dopiero gdy wchodzimy z Nim w relację, gdy nawiązujemy tą bliskość, możemy mieć poczucie spełnienia i zaspokojenia. Możemy doznawać miłości takiej, jakiej nie jest w stanie dać świat i nikt inny. Bo tej miłości, której my pragniemy, nie może dać żaden człowiek. Tą miłość może dać tylko Bóg. I Jezus, chleb żywy, daje nam siebie. Dał siebie po raz pierwszy uczniom wieczerniku. I dał siebie uczniom i nam podczas swojej śmierci krzyżowej. To jest właściwie ta sama ofiara. Połamanie chleba w wieczerniku i śmierć Jezusa na krzyżu to jest ta sama ofiara. Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, abyśmy mieli życie. Podjął dobrowolnie cierpienie, podjął drogę krzyżową, dobrowolnie zgodził się na śmierć krzyżową, aby nas odkupić, aby nas wykupić z grzechu. Zmartwychwstał i żyje. Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew moja, krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Czyńcie to na moją pamiątkę. Jezus ofiarował nam siebie, dał nam siebie jako chleb do spożywania. I po wieczerzy wiemy, co było. Udał się do ogrodu Getsemani, podjął drogę krzyżową, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i odszedł do Ojca w niebowstąpienie. Ale jednocześnie powiedział: oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Słowo Chrystusa: oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. I rzeczywiście Pan jest z nami aż do skończenia świata. Podczas każdej Eucharystii tamte wydarzenia się uobecniają. Kapłani czynią to na Jego pamiątkę. Podczas każdej Eucharystii uobecnia się całe życie Jezusa Chrystusa, od poczęcia, przez narodzenie, utajone życie w Nazarecie, działalność publiczną, po śmierć krzyżową, zmartwychwstanie i życie. Jezus Chrystus podczas każdej Eucharystii daje się nam jako chleb. Jest na wyciągnięcie ręki. Kapłan podnosi właśnie biały opłatek i mówi: to jest ciało moje. Mówi: to jest krew moja. Następnie podnosi Pana Jezusa i mówi: oto jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Te słowa: to jest ciało moje, to jest krew moja, oto Baranek Boży, przywołują na myśl słowa samego Chrystusa, który mówiąc do uczniów powiedział o sobie: oto tu jest ktoś więcej niż Salomon, oto tu jest ktoś więcej niż Jonasz, oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Oto Pan żywy i prawdziwy jest z nami obecny w trakcie każdej Eucharystii. Bóg potężny, Bóg wszechmogący. Kochani, czy nas to dziwi, że tak jest? Czy nas to dziwi, że Bóg Wszechmogący jest obecny w trakcie każdej Eucharystii? Ja powiem wam tak, mnie to dziwi za rzadko. Za rzadko. Jakoś to jest zbyt oswojona prawda dla mnie. Przeczytam wam fragment encykliki Jana Pawła II. Ecclesia de Eucharistia. Papież pisze tak: w Eucharystii Jezus Chrystus przekazał Kościołowi nieustanne uobecnianie się tajemnicy paschalnej. Myśl ta rodzi w nas uczucie wielkiego i wdzięcznego zdumienia. To zdumienie winno zawsze odżywać w Kościele, zgromadzonym na spożywaniu Eucharystii, na sprawowaniu Eucharystii. Pragnę to eucharystyczne zdumienie rozbudzić. Nasz święty Jan Paweł II pragnie rozbudzić moje zdumienie i zadziwienie Eucharystią, żebym ja właśnie nie uważał tego za oczywiste, żebym się zadziwił, żeby mój umysł zadziwił się, jak to możliwe, że Pan tak wielki jest ukryty pod postaciami chleba i wina. i żeby moja wiara odpowiadała: tak, to jest możliwe, to jest prawda. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Powiedział więc do Piotra, ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Powiedzieli, że to jest Pan. Kochani, to jest mój ulubiony fragment, który staram się jakoś przywoływać w sercu często i na Eucharystii, i na adoracji. Właśnie widzę hostię, widzę kielich z krwią. Nie rozpoznaję Chrystusa oczami, ale staram się właśnie za przykładem uczniów, za przykładem Jana, który miłował, rozpoznawać Chrystusa sercem. Rozpoznawać: to jest Pan. Mnie myli mój wzrok i smak, a to jest Pan, żywy, prawdziwy, obecny. W Eucharystii, w Komunii Świętej spotykamy Chrystusa. On wychodzi nam na spotkanie. Gdy Jan Chrzciciel do swoich uczniów powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, wskazał na Chrystusa i uczniowie Jana poszli za Chrystusem. Tak samo my, gdy kapłan mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, my idziemy na spotkanie z Chrystusem i spotykamy Boga w Jego pełni, tego, który uniżył się, który przybrał właśnie postać chleba, aby dać nam się spożyć, aby wejść z nami w intymną relację. Właśnie nie słowo, nie gest, ale dotyk. To relacja najbardziej intymna z możliwych. I Pan przychodzi do nas w dotyku. Daje się nam spożyć, bo pragnie takiej zażyłości. Pragnie zniwelować tę granicę, którą czyni ciało. Pragnie takiej komunii z nami, takiego zjednoczenia. I spotykamy Jezusa. Spotykamy Jezusa w historii całej Jego życia. Jezus przychodzi do nas jako małe dziecię, niemowlę, i mówi: popatrz, ja stałem się niemowlęciem, przybrałem postać człowieka, uniżyłem się, aby Ciebie wywyższyć, abyś poczuł się godny, bo ja przybrałem Twoje ciało, człowieku. Jezus przychodzi jako dziecko kilkuletnie z Nazaretu i mówi: popatrz, ja też byłem małym chłopcem, ja wzrastałem w mądrości i latach, jak mówi Pismo, abyś Ty wiedział, że nie od razu musisz mieć wszystkie talenty, Ty też możesz wzrastać w mądrości i latach. Jezus przychodzi jako ten, który wyganiał przekupnych ze świątyni i mówi: popatrz, ja jestem cichy i łagodny, ale przy tej cichości i łagodności potrafię być zdecydowany, gdy chodzi o sprawy Ojca. Jezus przychodzi i mówi: popatrz na to, jak byłem uderzony przez żołnierza przed Piłatem. Ja go zapytałem: czemu to robisz, czemu nie bijesz? Po to, żebyś Ty wiedział, że masz bronić swojej godności. Jezus pokazuje nam siebie jako upadającego i powstającego po to, aby nam pokazać, że każdy nasz upadek jest po to, żebyśmy mogli szybko powstać. Jezus przychodzi i pokazuje nam siebie umierającego na krzyżu i mówi: popatrz, to z miłości do Ciebie. Jezus przychodzi zmartwychwstały i mówi: popatrz, ja przyjąłem dobrowolnie cierpienie, śmierć krzyżową i zmartwychwstałem, aby nas przekonać, że właśnie pójście po śladach Chrystusa przez dobrowolne przyjęcie trudu z jego ręki prowadzi do zmartwychwstania i życia. Jezus przychodzi i pokazuje nam swoje uwielbione rany po zmartwychwstaniu. Pokazuje te rany wprost. On się ich nie wstydzi. i mówi do mnie, mówi do nas, nie wstydź się swoich ran, może już przyszedł czas, by Twoje rany były uwielbione, byś nie wstydził się ich i mógł je pokazać na zewnątrz. I w końcu Jezus też przychodzi i mówi, zobacz te 7 chlebów, zobacz, dziękuj za nie i ufaj. Kochani, tych spotkań z Jezusem, tego słuchania, tego, co Jezus mówi, może być jeszcze więcej. Może być jeszcze więcej, ale jedno jest niezmienne. Przychodzi żywy Chrystus. Żywy Chrystus i od Niego czerpiemy siłę poprzez Eucharystię, poprzez Komunię Świętą. Te Jego słowa znajdują pokrycie w Jego życiu. Kochani, Kinga podczas swojej konferencji wspomniała o ikonie Anastazji, z tego co pamiętam. Ja będę kontynuował wątek ikon. Ostatnio jest taka bardzo znana ikona, zdaje się, że się nazywa Trójca Święta. Na pewno autorem jest Rublow, tak powiem, jest bardzo znana. Ja akurat ostatnio odkryłem taką bardzo ciekawą jej interpretację. Na pewno poprawną teologicznie, natomiast nie wiem, czy jedyną. Mianowicie, jak kojarzycie, jest stół, na stole leży chleb, a wokół stołu zgromadzone są 3 postacie, aniołowie. Postacie symbolizujące Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. I właśnie tak samo jest w trakcie Eucharystii. Na ołtarzu jest chleb, jest żywy Jezus, Jezus Chrystus. Ale też dzięki obecności Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym jest jedno. Dzięki Eucharystii wchodzimy też w relacje i z Ojcem, i z Duchem Świętym. Czytamy w Ewangelii Świętego Jana. Moment śmierci Pana Jezusa. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Jezus podczas swojej śmierci skłonił głowę i oddał ducha. Oddał swojego ducha, oddał Ducha Świętego. Podczas każdej Eucharystii to zdarzenie powtarza się. Jezus podczas każdej Eucharystii oddaje nam swojego ducha, Ducha Chrystusowego, Ducha Świętego. My przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, przyjmujemy też Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, który ociera każdą łzę, Ducha Prawdy, który pokazuje nam, jaka jest prawda o danej sytuacji, o danym zdarzeniu. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest prawdą. Poznając Jezusa, przyjmując Jezusa, poznajemy tę prawdę i ta prawda nas wyzwala. Duch Święty, który jest Duchem Prawdy, uczy nas patrzeć Bożymi oczami i na siebie, i na innych. Przychodzi Duch Święty także jako Duch Miłości. Duch, który przepełnia nasze serce obecnością samego Boga. Duch Święty, którego inne imię to miłość. To On jest sprawcą naszej komunii, naszej jedności z Jezusem Chrystusem. Dzięki obecności Ducha Świętego możemy podczas Komunii Świętej, obcując z Panem tak blisko, poczuć się kochani na miarę naszego pragnienia miłości. Przychodzi Duch Święty jako ożywiciel. Przychodzi i ożywia nas, ożywia nasze serce. Jeżeli mamy takie poczucie, że coś w naszym życiu umarło, że jakaś część naszego serca umarła, przychodzi Duch Święty, ożywiciel i podnosi nas i wydźwiga nas. Dzięki obecności Ducha Świętego podczas każdej Komunii Świętej rodzimy się na nowo, stajemy się nowymi ludźmi, ludźmi zrodzonymi z Ducha. Na każdą Eucharystię przychodzimy z określonym bagażem, z określonym trudem, z określonymi doświadczeniami. ale otwierając się na łaskę Ducha Świętego obecnego w Eucharystii, otwierając się na łaskę Tego, który chce nas stwarzać na nowo, wychodzimy z Eucharystii odnowieni. Wychodzimy z nowym spojrzeniem na poszczególne trudy, na poszczególne zagadnienia, na problemy, które wydawały się nie do rozwiązania. Jan Paweł II powiedział, że życie chrześcijanina to życie, które wciąż się odnawia. Święta Katarzyna ze Sieny powiedziała, Ty jesteś tym, który jest, a ja jestem tą, której nie ma. Stwarzaj mnie, Panie. I też tak w trakcie Eucharystii, w trakcie Komunii Świętej możemy się poczuć jako ci, którzy mogą być tylko przez Boga. Tak jak Jezus powiedział, ja żyję przez Ojca, a ci, którzy mnie przyjmują, będą żyć przeze mnie. Więc przyjmując Jezusa Chrystusa, możemy żyć przez Niego. I Pan pragnie nas stwarzać, zradzać na nowo podczas każdej Eucharystii. Tutaj podczas tych rekolekcji jakoś tak bardzo staramy się pochylić nad relacją z naszym Ojcem. Odnowić tą relację, odświeżyć, może nawiązać. Pragniemy odnaleźć się w ramionach Ojca. Dużo słów padło na ten temat, jak ważna jest ta relacja ojcowska. I jakoś się staramy na tą relację otworzyć. Wejść w ramiona Ojca. Ja powiem Wam tak, nie wiem jak to u Was jest, ale ja jakoś tak próbuję sobie wizualizować różne rzeczy. No niestety, jak próbuję wchodzić w relację z Bogiem Ojcem, po drugiej stronie pojawia mi się starszy Pan z brodą. No niestety tak jest. Niestety tak jest. Ja wiem jedno, że ten obraz bardziej oddala mnie o prawdę o Bogu Ojcu, niż do Niego przybliża. I jakoś tak przyszło do mnie ostatnio, że właśnie przez Jezusa do Boga Ojca jest droga na skróty. Na skróty. Po prostu z pominięciem tych wyobrażeń, z pominięciem właśnie tego Pana z brodą i tak dalej. Przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus mówi tak. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wiesz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Przyjmowanie Pana Jezusa w trakcie Eucharystii, obcowanie z Panem Jezusem, trwanie z Nim w jedności jest także sposobnością dla nas do odnalezienia się w ramionach Ojca. Jest sposobnością dla nas do właśnie tak zacieśnienia naszej relacji z Ojcem, przyjęcia od Ojca tego wszystkiego, co jest naszym pragnieniem i co może nie dostaliśmy od naszych ojców biologicznych. To jest czas wylewania przez Ojca łaski na nas, takiego przytulenia i przygarnięcia. To także jest czas, sposobność być może do tego, by przebaczyć naszym ojcom biologicznym tego, że nie są tacy, jak nie są, czy nie byli tacy, jak nasz Ojciec Niebieski. Przebaczenia tego, że właśnie nosimy w sobie ideał ojcostwa, ideał Ojca, a ten nasz Ojciec Ziemski jakoś do tego ideału nie dorastał. Czas przebaczenia. I myślę, że to też jest czas, sposobność dla nas mężczyzn, by się uczyć ojcostwa z pierwszej ręki. By właśnie od Boga Ojca czerpać wzorzec ojcostwa. Kochani, gdy spotykamy Jezusa Chrystusa, Boga żywego, dzięki temu wchodzimy w relację z Nim, wchodzimy w relację z Duchem Świętym, wchodzimy w relację z Ojcem. W naszych sercach w naturalny sposób rodzi się radość, rodzi się pragnienie, uwielbienie i dziękczynienie. Jednocześnie takie doświadczenie, moje przynajmniej, że ja nie potrafię tak dziękować, tak uwielbiać, jak zasługuje na to Pan. że moja postawa, moje słowa są daleko, daleko niewystarczające. I tak można powiedzieć, że ja tak przynajmniej przeczytałem, że właśnie postawy uwielbienia i dziękczynienia, czci prawdziwej wobec Jezusa Chrystusa Eucharystycznego możemy się uczyć od Maryi i od świętych. Maryja to jest ta, która nigdy nie przesłania Jezusa, ale zawsze na Niego wskazuje. To jest ta, gdy wypowiadamy słowo Maryja, ona jak echo odpowiada Jezus Chrystus. To jest ta, która jest naszą pośredniczką i orędowniczką. Ona na weselu w Kanie Galilejskiej powiedziała do Jezusa: nie mają już wina. Czyli to jest ta, która widzi nasze potrzeby, które być może nie są pierwszoplanowe z punktu widzenia naszego zbawienia, ale jednak dla nas ważne. Dla tych ludzi na weselu w Kanie Galilejskiej to wino przecież było jakoś ważne, choć nie było pierwszoplanowe z punktu widzenia samej uroczystości, prawda? Więc Maryja wskazuje Jezusowi na nasze potrzeby, choć nie pierwszoplanowe, to dla nas ważne. I z drugiej strony Maryja mówi do nas: zróbcie wszystko to, co powie nam Syn. Jest jakąś taką współmałżycielką w rozeznawaniu woli Bożej. Wczoraj mieliśmy konferencję o woli Bożej. Właśnie można Maryję zapraszać do rozeznawania tej woli Bożej. Usłyszałem kiedyś takie piękne zdanie, jak się później dowiedziałem, wypowiedziane przez świętego Cyryla z Kartaginy, że kto ma Boga za Ojca, ten za Matkę musi być Maryję. I na koniec chciałbym Wam przeczytać fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny. Właśnie o jej doświadczeniu obcowania z Panem. O Jezu miłosierny, z jakim utęsknieniem spieszyłeś do wieczernika, aby zakonsekrować hostię, którą ja mam przyjąć w życiu swoim. Pragnąłeś, o Jezu, zamieszkać w moim sercu. Twoja żywa krew łączy się z krwią moją. Kto pojmie tą ścisłą łączność? Moje serce zamyka wszechmocnego, nieogarnionego. O Jezu, udzielaj mi swojego życia Bożego. Niech Twoja czysta i szlachetna krew pulsuje całą mocą w moim sercu. Oddaję Ci całą istotę moją. Przemień mnie w siebie i uczyń mnie zdolną do spełnienia we wszystkim Twojej świętej woli, do miłowania nawzajem Ciebie. O słodki mój oblubieńczy, Ty wiesz, że serce moje nie zna nikogo prócz Ciebie. Otworzyłeś w moim sercu głębię nienasyconą miłowania Ciebie. Od pierwszej chwili poznania Ciebie umiłowało serce moje i utonęło w Tobie, jako w jedynym przedmiocie swoim. Niech czysta i wszechmocna miłość Twoja będzie moją pobudką do czynów. Amen.
Amen.